7,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Goście to Izabela Grajek, spółka Spin PR, wykładowca Akademii Morskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert Kowalczyk, kreatywni w biznesie.com.
Witam serdecznie Państwa.
I Sebastian Ptak, wiceprezes Blue Media.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy przed anteną. Uwielbiam takie rozmowy przed anteną, które potem mówię słuchaczom, że o czymś rozmawialiśmy przed anteną i nie ma efektu, a tym razem chciałbym, żeby był taki efekt. Rozmawialiśmy przed anteną z Robertem Kowalczykiem, który wrócił z Wietnamu. Miesiąc był w Wietnamie, bawił się, odpoczywał, ale i pracował. I rozmawialiśmy o tym, że współczesna technologia, współczesne możliwości techniczne, informatyczne oczywiście pozwalają na to, że w niektórych zawodach, no niestety w niektórych zawodach, można sobie wyjechać i łączyć przyjemne z pożytecznym. Robert Kowalczyk.
Tak jak pan Jacek wspomniał, zgadza się. Miesiąc udało mi się spędzić w krajach azjatyckich, także to była Kambodża. Tak w skrócie, mój pierwszy tego typu wyjazd na tak długo. Przerażony byłem przed wyjazdem, że wszystko co związane ze służbowymi tematami, no będzie...
Że się zawali, będzie, że nie
tak,
będzie działało.
Będzie w tarapatach, jak zniknę na miesiąc. Okazało się, że nic takiego się nie wydarzyło. Praca zdalna jak najbardziej funkcjonuje bez problemu, ale co jest najciekawsze, bo to chcę, dlaczego o tym mówimy. Często słyszymy z ludźmi, którzy pracują zdalnie, ale często się wydaje, że to są pojedyncze osoby, w sensie...
Nie wiem, jak rodzynki w cieście.
Takie rodzynki w cieście, młodzi ludzie, a co się okazuje, spotkałem całe rodziny, które tak funkcjonują, na przykład wyjeżdżają na rok, gdzie ojciec właśnie jest na przykład programistą i podróżuje z żoną, z dwójką dzieci i tak funkcjonują przez rok.
Czyli globalna wioska w praktyce.
Tak, globalna wioska w praktyce i to faktycznie się dzieje i to są ludzie z całego świata. Nie mówimy tutaj tylko na przykład o Amerykanach, ale mówimy o Europejczykach, mówimy o Ameryce Południowej i to faktycznie funkcjonuje. I otwiera naprawdę oczy na to, jak się zmienia rynek pracy w dobie technologii, globalizacji.
Ja mam podobne doświadczenie.
Izabela Grajek. Bardzo proszę.
Miesiąc spędziłam z kolei na Maderze, gdzie jak wyjeżdżałam, byłam przerażona, ja prowadzę agencję PR-ową, więc to też się wiąże z użyciem nowych technologii. Głównie w tej chwili nasi klienci korzystają z PR-u w internecie. Takie są czasy. I też byłam przerażona i bardziej byłam przerażona tym, jak ja będę miała tam internet.
Dokładnie.
Ponieważ Madeira to 1000 kilometrów na oceanie kompletnie, w jakiejś szczerej puszczy, że tak powiem. Okazało się, że on jest lepszy niż w Polsce. Okazało się, że jest lepszy niż w moim biurze. Okazało się, że spokojnie można obsługiwać klientów z tego miejsca. Dzieci odpoczywały. Ja z mężem pracowaliśmy na zmianę. Częściowo też dla klientów na Maderze. I jest tam bardzo wiele osób, które w ten sposób funkcjonują. Oczywiście dla osób takich jak ja, które mają dzieci w wieku szkolnym, jest to trochę trudniejsze, bo jednak zawsze gdzieś tam z tyłu głowy pamiętamy o tym, że te dzieci tą szkołę...
A to był rok szkolny? To było w roku szkolnym?
Dlatego my byliśmy w wakacje. Natomiast mówię, o tyle jest to trudniejsze, że planując tego typu wyjazdy, no nie jest tak łatwo.
Ta rodzina na przykład tak zrobiła, gdzie...
Ta, którą pan spotkał, tak?
Tak, którą spotkałem w Wietnamie. Dzieci wzięły rok przerwy w szkole, prawda? I też wrócą z takimi perspektywami i świadomością.
Akurat przerwa w szkole nic im nie zaszkodzi.
Ja też tak myślę.
Sebastian, tak?
Tak, znaczy ja słuchając tych obu głosów, wydaje mi się, że są dwa tutaj aspekty. Pierwszy mamy przykład znakomity, że nowa technologia sprzyja mobilności i że możemy, nawet tak by się wydawało PR, tak? Gdzie mówimy o bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, tak to kojarzymy, prawda?
Nie ma to znaczenia.
Nie ma to znaczenia. Z drugiej strony... paradoks tego typu podróży polega na tym, że często nasza produktywność wzrasta, dlatego że musimy być lepiej przygotowani do takiego wyjazdu, musimy lepiej zarządzać, musimy przygotować również swoje firmy do tego, że nas nie będzie przez dłuższy czas i klientów, w związku z czym ta organizacja paradoksalnie wzrasta i często osoby, które podróżują są lepiej zorganizowane. No ja może nie mam takich przygód miesięcznych, wieloletnich, ale z racji tego, że większość naszych partnerów jest... albo w Warszawie, albo w Wrocławiu, albo w Poznaniu. Ja bardzo dużo podróżuję i znakomicie czuję się w tych podróżach. Jestem lepiej zorganizowany często w tej podróży więcej udaje mi się wykonać nawet niż podczas takiej zwykłej tak zwanej pracy biurowej.
No gdyby tak jeszcze Pendolino było bardziej łaskawe.
I trochę dłużej jechało, bo teraz za krótko jeździ.
Ale od takich prozaicznych rzeczy jak właśnie przy takim częstym podróżowaniu pakowanie, prawda? Tak. Bardzo inteligentne i optymalizacja tego. Przekłada się wszystko wokół nas, przekłada się na to, jak pracujemy, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, prawda? Od takich drobnych.
I wracamy do punktu, że ta globalna wioska w dobie internetu jest rzeczywistością.
Ta globalna wioska jest rzeczywistością. Panie Sebastianie, pan dlaczego się nie zdecydował wyjechać na dłużej?
Nie miałem takich potrzeb. To nie jest kwestia tego,
że... To nie wynikało z obawy?
Nie wynikało z obawy. Ja może mam odwrotne doświadczenie. My funkcjonujemy kilkanaście lat na rynku i w początkach, kiedy jeszcze internet się rozwijał tak naprawdę, my zaczęliśmy tworzyć jakieś biznesy internetowe, to większość naszych partnerów w Warszawie mówią, no ale panowie, no to dlaczego się nie przeniesiecie?
Gdzie jesteście? To jest biznes.
Prawdziwy biznes jest w Warszawie. Znaczy myśmy mieli bardzo dobrą metodę na to, ponieważ jesteśmy blisko Mąciaka, blisko Mola, więc zapraszaliśmy na warsztaty do nas i nie mieliśmy więcej takich pytań. Co więcej, kreatywna atmosfera spoza Warszawy powodowała, że większość warsztatów takich biznesowych robiliśmy u nas, więc można powiedzieć, że ja na odwrót. Ja realizuję w praktyce tą mobilność przez to, że jestem w Trójmieście, a nie w Warszawie.
Ale to też się zmieniło. To też się zmieniło na przestrzeni lat, tak jak mówisz, bo ja pamiętam, ja w PR-ze funkcjonuję tak długo, jak on jest na rynku w Polsce w ogóle, tak? Pierwsze moje doświadczenia PR-owe to jest Waszyngton rok 99. Byłam na takim stażu PR-owym, zaraz bezpośrednio po studiach tutaj w Polsce, po dyplomowych pierwszych zresztą studiach tego typu polskich. I pierwsze agencje, które powstawały, agencje warszawskie, jakby zgarniały tych wszystkich klientów. Nie było w ogóle ruchu PR-owego. Był bardzo mały ruch reklamowy poza Warszawą. Tak? Wszystkie agencje, które powstawały, prędzej czy później upadały, bądź...
Znaczy, bo w Warszawie ewoluowały. Było dużo firm, tak? Tak. I przez tak. samą masę opłacało się prowadzić wówczas biznesy PR-owe. Ale jedna rzecz, która mnie zastanowiła w przypadku wypowiedzi pani Izabeli i w przypadku wypowiedzi pana Roberta, dlatego tak pana Sebastiana podpytywałem, to jest to, że obawiali się tego wyjazdu, co będzie z firmą inne. Znaczy, chciałbym zapytać was po krótkiej przerwie, bo te nowoczesne technologie pozwalają na to, żeby wyjechać i pracować zdalnie w wielu zawodach, ale z drugiej strony te nowe technologie powodują, że wiążą nas z firmą nawet w domu, że nie potrafimy odpocząć, że nie potrafimy oderwać się od tych obowiązków. No i pan Sebastian próbuje się nie zgadzać. No to dobrze, to za tych kilka minut wracamy do rozmowy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Izabela Grajek, Robert Kowalczyk, Sebastian Ptak to goście naszej audycji. Pani Izabela to spółka Spin PR i wykładowca Akademii Morskiej. Pan Robert Kowalczyk, kreatywni w biznesie.com i Sebastian Ptak, wiceprezes Blue Media. Rozmawialiśmy w poprzedniej części o tym, że zarówno pani Izabela, jak i pan Robert wyjechali na miesiąc, pani Izabela na Maderę, pan Robert kraje Azji, tak? Bo Kambodża,
tak, jeszcze no tak generalnie.
I wyjeżdżając obawiali się, co to będzie z biznesem, co to będzie, jak wrócą z ich firmami. Okazało się, że wszystko dobrze, ale ta obawa właśnie mnie zainteresowała. Obawa przed wyjazdem i umiejętność odpoczynku. Bo mówiliśmy, że nowe technologie pozwalają na to, żeby wyjechać w niektórych zawodach, oczywiście nie we wszystkich, wyjechać, nie wiem, za granicę i tam pracować i spędzać tam czas. Z drugiej strony nowe technologie powodują, że jesteśmy coraz bardziej uwiązani z własną firmą, że coraz trudniej nam się odpoczywa, że wychodząc z firmy nie zamykamy problemów, którymi żyjemy w firmie, tylko wynosimy je do pracy i z nimi dalej funkcjonujemy. Ja chociażby na własnym przykładzie powiem, że dzięki technologii ja mogę wyjść do domu i z domu pracować. Mam te same systemy komputerowe, te same programy, co w pracy. I to powoduje, że bardzo często, choćby przygotowując się do tej audycji, ja pół niedzieli mogę spędzić siedząc i grzebiąc w komputerze i zarządzając audycjami. No, trudniej wypoczywać, trudniej odpocząć, trudniej oderwać się. Strasznie niedobre dla psychiki chyba pracownika. Sebastian Ptak kręci głową, tak, nie. Tak. No to ja proszę bardzo.
Prowokacyjnie, panie redaktorze, a źle panu było przygotowując się do tej audycji w niedzielę?
No tak, ale...
Ale nie, nie, ale, ale to jest proste pytanie.
Bo... Żona, dzieci, ktoś na tym cierpi.
Okay,
ktoś na tym cierpi.
Dochodzimy...
Rodzina na pewno cierpi na tym.
Cały świat się zmienił, to już jest taka oczywista oczywistość, że tak powiem, ale...
Truizm.
Dochodzimy do takiego punktu, gdzie oczywiście jest bardzo modne takie podejście work-life balance, tak? Czyli żebyśmy odpowiedni sposób i pracowali, i odpoczywali. Tylko że ja jestem kompletnym przeciwnikiem tego pojęcia, ponieważ work-life balance często zakłada, wychodzę o którejś godzinie z pracy, zostawiam
puszczam
wszystko
wodę
za sobą
nie ma, i tak czysto.
I jest super fantastycznie. Nie, nieprawda. Te światy dzisiaj życia, pracy, one się po prostu przenikają. Mamy inne systemy zawodowe. Czasami potrzebujemy, nie wiem, do 10, do 11 pospać, a popracować wieczorem. Nowa technologia nam to umożliwia. Chodzi o to, żebyśmy w całym ogólnym rozrachunku nie czuli, że któryś z elementów bierze dramatyczną przewagę w naszym życiu. Jeżeli mówimy teraz o tym, że jesteśmy na wakacjach i widzimy mnóstwo młodych ludzi, którzy gdzieś tam próbują zdalnie pracować, to póki jest to ich wybór, bo to jest takie ważne zastrzeżenie. Tak. Póki jest to ich wybór, ja nie widzę w tym nic złego. Tak? Dlatego, że często dzisiaj, zwłaszcza w młodym pokoleniu, praca to jest pasja, to jest olbrzymie zaangażowanie, to jest olbrzymie spełnienie się. I dla nich to, że oni siedząc na plaży, na Maderze, otwierają laptopa i mogą odpowiedzieć na maila, tak? To nie jest coś złego. To
nie jest ukradzione życie prywatne?
Póki to nie jest związane z tym, że on musi, bo go pracodawca zmusza, bo to jest wyzysk. Ale póki to jest jego pasja, póki to wszystko się przenika, to dla niego jest pasjonujące zarówno to, że siedzi i spogląda w tej chwili na morze, jak i to, że może kontaktować się z ludźmi.
A może to już jest element uzależnienia?
To jest kwestia do rozpoznania u siebie tego, ale nie demonizowałbym tego, bo to też jest ta wolność. Ale, czyli krótko mówiąc, jeżeli pan wyjechał do Wietnamu i mógł sobie tam ten czas spędzić, to dało panu wolność tego, że jednocześnie, wiedząc, że nie załamie się ten świat zawodowy, mogłem spędzić część swojego czasu w innym miejscu.
I właśnie według mnie na tym polega ten work-life balance, to co pan wspomniał, i to właśnie nie chodzi o to, żeby rzucić o godzinie tam 17
pracę. Od 8 do 16 pracujemy,
tak, tylko właśnie, żeby umieć to zrównoważyć, tak jak pan powiedział. Załóżmy, ktoś potrzebuje od 10, nie wiem, do 20, okej. Okay. Ale ważne jest to, żeby jednak po tej pracy, żeby, może inaczej, umieć znaleźć czas na odpoczynek umysłu, i to jest właśnie ważne.
I tu musi być ten balans, tylko nie godzinowy, nie czasowy, mentalny.
I ja na przykład, dla mnie to było takie odkrywcze, że przed wyjazdem cały czas miałem gonitwę myśli, planowałem bardzo, znaczy to jest potrzebne, ale nagle się okazywało, że dla jakby samego siebie i bliskich wokoło, pomimo że byłem na miejscu, to fizycznie, a psychicznie nie byłem. I to mi pozwoliło troszeczkę znaleźć więcej czasu mentalnego.
Ja też myślę, że to jest kwestia dojrzałości, takiej dojrzałości zawodowej. Dlatego, że panowie jednak, ja również, jesteśmy już dosyć długo na rynku pracy. Jakby mamy za sobą różne doświadczenia, patrzymy w tył, tak? Różne doświadczenia zawodowe. U mnie były to i korporacje, i spółki Skarbu Państwa.
Nauczyliście się na błędach?
W pewnym sensie tak. Dlatego, że jakby my już wiemy, myślę, że tak jak w trójkę tu siedzimy, to wiemy, co człowiek traci i co zyskuje przy zachwianiu tej relacji praca-dom. Tak? To znaczy... Wiemy, gdzie jest ta granica. I ja mogę powiedzieć za
siebie. Ja dopiero się uczę.
Każdy ma własną.
Tak naprawdę każdy ma własną. I też to trochę zależy od naszych bliskich. To trochę zależy od uwarunkowań rodzinnych. Ja mam dwoje dzieci. I mogę powiedzieć tak. Co daje firmie takiej jak moja? Małej, zatrudniającej niewiele osób, pracującej z freelancerami i mi osobiście, jako mamie dwojga dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym. Nowa technologia. Daje mi to, że ja mogę w sposób dla mnie rozsądny i dla mnie wygodny zarządzić moim czasem. Bo jeśli moje dzieci małe, przedszkolne, czy w ogóle małe, tak, o godzinie 10 już nie funkcjonują, bo śpią, to ja spokojnie o 10 mogę sobie usiąść do tego komputera.
To mam czas na pracę.
I popracować do godziny 12. Tak? Natomiast oddam im ten czas w godzinie, kiedy oni go potrzebują, czyli pomiędzy godziną 15 a 17.
Jak wracają z przedszkola.
Prawda? I jakby nie muszę gonić z wywieszonym językiem, jak mawiamy, z punktu A do punktu B, żeby odebrać ich z przedszkola na punkt C. Tak? Nie muszę przekładać w nieskończoność, nie wiem, wizyt u lekarza, bo jestem w stanie spokojnie ten czas wygospodarować bez żadnej straty dla moich klientów i mojej pracy. To na pewno nie było możliwe wcześniej, bo wiem, że nie było możliwe, bo jak zaczynałam pracę, to telefon
ten
komórkowy...
Ten brutalny kabel, który widzimy, to dawnego typu telefon, tak, który rzadko się widuje, ale ten kabel nas związał, tak?
I komórka, która wygląda jak cegłówka.
Tak, a mi się wydaje jednak czasami, że Wi-Fi i telefon komórkowy czasem, panie Sebastianie, mocniej wiążą niż
trzeba
niż kabel,
umieć go wyłączyć.
Bo to jest kwestia tego, co mamy w głowie,
Telefon przestał być narzędziem. To jest coś osobistego.
Coraz bardziej.
To jest coś bardziej osobistego.
To prawda. Sprzeda mi skrót wiadomości. Za chwilę wracamy do audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
33 minuty po godzinie 10, a więc 27 minut do godziny 11. Audycja Ludzie i Pieniądze. Izabela Grajek, spin PR i wykładowca Akademii Morskiej. Robert Kowalczyk, kreatywni w biznesie.com. Sebastian Ptak, wiceprezes Blue Media. Mówiliśmy o młodych ludziach, mówiliśmy o nowoczesnych technologiach. To powiedzmy przez chwilę o ludziach starszych i o tym, że nie jesteście, wy jako pracodawcy przecież nie my, przygotowani do ich zatrudniania. 76% polskich firm nie ma odpowiednich programów pracowniczych dostosowanych do osób w wieku 50+. Tak wynika z danych Work Service. Czy zatrudnianie seniora się opłaca? To jest ciekawe pytanie. Firmy doceniają starszych pracowników, a szczególnie ich duże doświadczenie zawodowe, odpowiedzialność, dyspozycyjność czy zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Jednak dostrzeganie zalet seniorów nie powoduje wzrostu zatrudnienia osób w tej grupie wiekowej. By polska gospodarka mogła rozwijać się dalej, pracodawcy powinni przełamać stereotypy i realnie postawić na rekrutowanie pracowników w wieku 50+. Dlaczego jest tak kiepsko z pracownikami 50+?
To ja może zacznę humorystycznie.
Pani Izabela.
Nie wiem, czy wiecie, że zamieszanie z seniorami w Polsce zaczyna się od tego, kim jest senior.
To prawda.
Bo jak ja przeczytałam któregoś dnia,
że to jest 50+?
Nie, to jest 45+. Więc wszyscy jak tu siedzimy, tak. Przepraszam, prawie wszyscy. W zasadzie jesteśmy już seniorami i powinniśmy powoli jednak pracę opuszczać. No ja też. Więc szczerze powiem, trochę mnie to przeraziło i ponieważ te programy 45+ dla seniorów oglądałam jednym okiem razem z moją koleżanką, która jest Amerykanką, mieszka w Polsce, to ona już była w ogóle przerażona, ponieważ Amerykanki, jak wiadomo, rodzą na ogół w wieku 40+, więc to jest naprawdę jakaś paranoja.
45 to jest połowa życia zawodowego, tak? Licząc, że od 25 roku życia, tak? I do 65 to w połowie życia zawodowego.
Ale jesteś seniorem.
A jakbyście państwo wrzucili w Google seniorze Polska, to wiele w wyniku w wyszukiwarkach pokaże nam, że senior w Polsce to osoba 45+ na rynku.
Tylko wydaje mi się, że w ogóle ocenianie seniora, to tak już odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to jest kwestia tego, jak wygląda średnia długość życia, tak? No bo kiedyś mówiliśmy o seniorze na ostatnie, przepraszam, brutalnie mówiąc, statystyczne 15 lat, tak? A teraz mówimy na ostatnie 30-40 lat.
Znaczy,
tak jakby mamy problem.
Wracając do tego tematu pracodawców versus seniorzy, znaczy za chwilę ten problem sam się rozwiąże, dlatego że 2/3 społeczeństwa w 2050 roku będzie się łapać na ten 45+, bo przy takiej demografii, którą teraz mamy. Więc to w naturalny sposób przejdzie. Są oczywiście takie branże, w których jest ciężej seniorom, ponieważ wymaga się od nich sprawności takiej stricte fizycznej i tak jest to postrzegane, zamiast przesunąć właśnie tam, gdzie jest ta wiedza niezbędna, szkolenia, tworzenia nowych, kolejnych pokoleń specjalistów w danej dziedzinie. W ogóle tego się nie wykorzystuje. Ja mam taki problem, że do mnie po prostu nie przychodzą CV seniorów, ponieważ ja pracuję w nowych technologiach. Te nowe technologie są po prostu za nowe, żeby część osób, które nie wiem, w 90 roku miało około 40 lat, żeby się przekwalifikowały.
A dlaczego?
Dlatego, że w Polsce nie ma zwyczaju po prostu przekwalifikowywania
się. To jest taka przepaść w tych nowych technologiach, że osoba, która w tej chwili ma, nie wiem, 50, 55, 60 lat, nie potrafi przeskoczyć tej przepaści. Czy po prostu nie chcemy przechodzić.
To jest chyba, bo takie moje, to nie jest kwestia jakiejś polityki firm, tylko jest kwestia po prostu CV. Jeżeli przeglądam CV, tak, nie wierzę w programy, w przedsiębiorstwa. Przepraszam, programy kojarzą mi się zawsze źle, bo to jest takie programowe podejście, a to jest zawsze musi być indywidualne. No nie ma znaczenia, czy ma 20, 40, 60, liczą się umiejętności, pasja, podejście do życia. Nie ma znaczenia wiek, naprawdę.
Znam firmę norweską funkcjonującą z powodzeniem na rynku polskim. Firmę, która zajmuje się doposażaniem, projektowaniem, wyposażaniem, obsługą wszelkiego rodzaju platform na morzach. I oni nie są w stanie znaleźć odpowiadających im kwalifikacjami absolwentów automatyki i elektrotechniki. I bardzo chętnie sięgają po ludzi, którzy przez lata pracowali w takich spółkach jak Państwowy Rejestr Statków, Polaków, inżynierów, którzy pracowali przez ten czas za granicą. Dlatego, że oni pracując za granicą przez cały ten czas życia zawodowego, po pierwsze zdobyli doświadczenie, po drugie byli przymuszani do nadążania za tym, o czym mówimy. Bo tam inaczej traktuje się ludzi 45+. Traktuje się ich tak samo.
A to znaczy jak się traktuje?
Jak wszystkich pozostałych. Aha. Czyli tak samo się ich szkoli, tak samo się ich wspiera, tak samo się w nich inwestuje, ponieważ posiadają to, czego nie mają młodzi. No mają to doświadczenie.
Trafiamy do punktu, o którym akurat, jeżeli mówimy o Skandynawii, tam wszystko zaczyna się na etapie edukacji. No, tak. Przepraszam, ale musimy tu wrócić do tego punktu edukacyjnego. Dlaczego? Dlatego, że ten szkoła nas tak zniechęca do podnoszenia kwalifikacji, że w wielu zawodach zdobycie tytułu to jest niejako traktowane jako zwolnienie z obowiązku do kształcania się.
Tak. A, mam dyplom,
no już nie muszę, już zjadłem wszystkie rezumy. Natomiast dzisiaj w ogóle, ten papierek w ogóle do niczego nie jest potrzebny, ponieważ wiedza, to co nauczyliśmy się dzisiaj, jutro jest...
Ale panie Sebastianie, to jest stan, który był, czy stan, który jest? Bo wydaje mi się, że pan mówi o stanie, który był. Że młodzi ludzie chyba teraz już zaczynają rozumieć.
No dobrze, ale seniorów mamy dzisiaj. Ale seniorów mamy dzisiaj. Prawda?
Będziemy mieć też jutro.
No. Myślę, że tych seniorów też mamy różne.
Jeszcze Robert Kowalczyk.
Znaczy, tak jak tutaj pan wspomniał o tej edukacji. Myślę, że to jest ten core taki tego problemu i tu się zgadzam. I w momencie, kiedy nie... Ja myślę, że to się nie zmieniło a propos młodych ludzi i tego, że... tej świadomości, że trzeba się rozwijać. I to jest kwestia jeszcze naprawdę nie wiem ilu lat, ale dopiero rynek to musi...
No dobrze, ale panie Robercie, nazwa firmy, którą tutaj czytam przy panu nazwiski, Kreatywni w biznesie kom, tak? Okej, Kreatywni w biznesie kom. Czy osoba 50+, to może być kreatywna w biznesie, czy nie?
Znaczy, oczywiście, że może być, bo cała idea tej kreatywności w biznesie polega na tym, żeby szukać takich nietypowych rozwiązań. I to myślę, że to nie jest kwestia wieku, tylko to jest kwestia nastawienia do pracy i do życia. I to nie jest, to jest kwestia, żeby wyjść poza ten schemat programu i poza schemat takiego... myślenia sztampowego, tego mamy roboty de facto. I myślę, że...
Bo ja cały czas próbuję znaczy, jak gdyby rozmawiać z państwem, złapać problem osób starszych.
To jest kwestia też innych oczekiwań. No bo przepraszam, ale dla osoby, ja chciałbym wierzyć w to, że osoba 50+, wstanie któregoś dnia i stworzy swój biznes. Tylko osoba 50+, ma inne oczekiwania. Jest bardziej nastawiona na bezpieczeństwo.
Spokój, tak, niż na rewolucję.
I jeżeli teraz przez 30 lat swojego życia zawodowego nikt nie nauczył podejmowania ryzyka, a Polska nie sprzyja podejmowaniu ryzyka, to ciężko, naprawdę trzeba dobrego podejścia, żeby oni to ryzyko byli w stanie podjąć. A jestem przekonany, że tam drzemie niesamowita wiedza, niesamowite doświadczenie, które można przekuć właśnie w tą kreatywność, tylko musi być jeszcze ta podstawa. Osoba 50+ szuka zabezpieczenia na resztę swojego życia.
Ja myślę, że każda osoba tego szuka. Jakby problem polskiej gospodarki, tak, mikro, średnich, małych przedsiębiorstw jest taki, że z jednej strony mikro, średnie przedsiębiorstwa generują 25 PKB wszystkich przedsiębiorstw w tym kraju. Tak? A z drugiej strony są to kompletnie niewspierane podmioty. Tak. I żaden z kolejnych rządów nie zrobił nic w stronę tych przedsiębiorstw. Oni mają dalej pod górę, tak jak moje przedsiębiorstwo, większość małych i średnich przedsiębiorstw. A fakty są takie, że jeśli w ogóle seniorzy jeszcze funkcjonują na rynku pracy, to właśnie w tych firmach. Bo to są firmy rodzinne. I oni może by je dalej rozwijali, oni może by w nie dalej inwestowali, oni inwestowaliby w siebie. Tylko, że u nas jest tak, że ja jako właściciel mogę wesprzeć w mojej firmie wszystkich, oprócz siebie. Bo to, co wspiera mnie, jest dla mnie nieodpisywalne od niczego. Nie mogę odpisać tego od podatku, nie mogę tego włożyć w koszty, bo to dotyczy mnie jako właściciela. Właściciel to jest ktoś, kto
nie
ma
najgorzej.
Nie musi tak, otrzymać.
Nie, to wiadomo.
Bo jest ktoś, kto nie musi się rozwijać, kto nie musi podnosić kwalifikacji, kto nie musi... Tak?
To jest niewrzucalny w żaden koszt.
Dochodzimy do stereotypu polskiego przedsiębiorcy, oczywiście ten, który wyzyskuje i tak dalej, a z drugiej strony oczekuje się, żeby robił programy dla seniorów. Inaczej, wierzę w to, że seniorzy mają szansę być kreatywnymi, że...
Okej, a wierzy pan, panie Sebastianie, w to, że dorównamy średniej krajowej, dlatego, że odwołam się do badań GUS-u, według których rzeczywiście tutaj któryś z państwa wspomniał, że w 2050 roku trzeci Polak będzie miał 65 lat lub więcej, ale w tym wieku 65-69, średnia w Polsce osób pracujących w tym wieku 65-69, to jest 9%. Zaledwie 9% Polaków w tym wieku jeszcze pracuje, jest aktywna zawodowo, przy światowej średni na poziomie 20%.
No, ale nie, naprawdę, spojrzyjmy historycznie. 89 rok. Osoba, która ma dziś 65 lat, ile miała w 89 roku? No i teraz jest kwestia dwóch rzeczy. To są pokolenia, które najmocniej oberwały na transformacji, bo byli w wieku takim, którym nie byli nauczeni jeszcze tego, żeby siebie transformować.
Dostosować się.
Więc oni z góry zakładali, że tak jak ojciec, jak dziadek, będę całe życie pracował w jednym przedsiębiorstwie, bo to wyniósł ze swojego doświadczenia. I teraz my zastanawiamy się, to jest najbardziej, przepraszam, to smutne, ale to jest najbardziej stracone pokolenie, tak? Ponieważ ono zapłaciło największą cenę za transformację przez to, że byli już w takim wieku, w którym nie zdążyli się transformować na nowe tory.
Ale panie Sebastianie,
to i dlatego 9%. To i tak 9% to jest fantastyczny wynik. Chciałbym, żeby był większy.
Czy ja dobrze rozumiem, że trochę przeczy pan temu, co mówił pan wcześniej, bo jak rozumiem, właśnie dlatego, że te osoby nie załapały się na tą transformację ze względu na wiek, to dlatego potrzebne są ekstra programy dla tych osób, które są w tej chwili...
Ale te programy niczego nie zmienią.
Ja mówię jeszcze innego. Nie wierzę w przedsiębiorstwach takie programy. Dlaczego? Dlatego, że raczej bym się skłaniał do tego, co mówiłaś, że małe i średnie przedsiębiorstwa, wesprzyjmy ich w tym, żeby oni z jakąś poduszką, która ich zabezpieczy, żeby oni spróbowali swoje doświadczenie właśnie w tym sektorze MŚP wykorzystać. Bo w wielkich firmach to albo są to spółki matki gdzieś z zagranicy, które mają te programy, jak widać, nie zrobiło się z tych 9% średniej 50%. Zatrudnijmy ich tam, gdzie tak jak mówię, 25% PKB. Tam jest miejsce, program musi umożliwić im to, żeby te ich obawy o to, co będzie w przyszłości, żeby te obawy chociaż zminimalizować.
Tak. I to są jakby po dwóch stronach, tak? Problem jest po dwóch stronach. I po stronie pracownika, i po stronie pracodawcy. Bo tak jak rozmawiamy, osoby tworzące sektor MŚP tak naprawdę nie mają jako przedsiębiorcy łatwo. Tak? W zasadzie na każdym kroku stykają się z takim murem. Dlaczego? Bo nie mają sztabu prawników, który pójdzie ich bronić. Bo to są często malutkie firmy, których nie stać na zatrudnianie kolejnych prawników. Więc urzędy, jeśli mają kogoś wycelować, no to celują w nich, bo oni są najbardziej bezbronni. Tak? W tym momencie...
Ale urzędy skarbowe, pani myśli.
Różne, najróżniejsze. Tak?
Tutaj kontrolno.
Czyli z jednej strony mówimy, chodźcie seniorzy i zróbcie coś ze swoim życiem, wróćcie do tego zawodu i tak dalej, ale z drugiej strony potem jak proza życia mówi, to poza tym programem przychodzę
nie
do urzędnika.
Nie damy wam kredytu, tak? Dziękuję, na przykład. Kredytu wam nie damy, bo ile lat państwo jesteście w stanie ten kredyt jeszcze spłacić, tak? Maksymalnie 10, maksymalnie 15, tak? Wiadomo, młody człowiek dostanie ten kredyt prędzej, tak?
Nie, inwestora znajdzie. To jest prosta taka przepaść, tak? Czyli albo trzeba być bardzo młodą firmą, startupem, nazwać obowiązkowo startup, musi być w nazwie, znaleźć jakiegoś inwestora, lub być wielką, olbrzymią korporacją i dostać dofinansowanie na działalność offshore'ową gdzieś.
No i kreatywnie w biznesie,
Robert Kowalczyk. Przedsiębiorców to się nie uda. Po prostu.
Ale wydaje mi się też, problemem jest taki stereotyp właśnie postrzegania tego seniora. I
45 plus.
Tak. I myślę, że i tak samo młodzi ludzie czuję, że nie widzą tego potencjału
w starszych osobach.
A propos właśnie rynku startupów i tak dalej.
Ale wiesz czemu? Bo nie ma w nich pokory.
No właśnie.
Nie.
To jest kwestia, to jest i znaczy
Naturalnie jak jest dla to, mnie, że młode pokolenia próbują wyprzeć z rynku starsze. Historia tak uczy.
To są pewnie właśnie instynkty, ale, zrobić...
taki film, Myślę,
ciekawym byłoby stworzenie jakiejś, nie wiem, platformy czegokolwiek, które zderzałoby jednych i drugich i pokazywałoby jakby z jednej strony, że ci młodzi nie są tacy straszni, i w drugą stronę mogą się wszyscy od siebie dużo nauczyć nie znajdziemy rozwiązania, ale chodzi o to uświadomienie jednej i drugiej stronie, że można przejść do takiej firmy. I
Młodzi nie szanują starszych, dlatego że ostatnie 20 lat w technologii to jest tak jak rozwój świata w poprzednich latach, jeżeli cofniemy się, przez 200.
200,
tak?
Dokładnie.
No bo to są proste, to jest wzrost wykładniczy. Więc dzisiaj przepaść, jeżeli chodzi o doświadczenie, jest olbrzymia. Co więcej, ci młodzi, którzy są dzisiaj za 20 lat względem tych, którzy nadejdą, będą mieli jeszcze większe przepaść.
Ale jedni i drudzy mogą od siebie właśnie się dużo nauczyć i tutaj... Cały problem polega na
tym. Jeden z naszych słuchaczy, pan Tomek, pisze o tym, że ci ludzie w wieku 54-61 szybko odchodzą z tego świata. Tutaj sugeruję, że ten, ale...
Myślę, że młodzi odchodzą dzisiaj tak samo jak ci starsi.
Tak, dane wskazują, że jednak żyjemy dłużej. Pan Michał z kolei napisał tak. Dostałem dotację z Urzędu Pracy. Zatrudniłem 3 panów elektryków w wieku 58, 57 i 60 lat. Etos pracy, podejście do firmy, super, jestem zachwycony, pisze pan Michał. W tym roku planuję zwiększyć zatrudnienie i też chcę osoby 55+.
MŚP, to tylko to, co
MŚP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa.
I tam jest wielka siła, nie twórzmy mitów wielkich korporacji, wielkich firm. Siłą Polski jest MŚP i tam powinniśmy największe wsparcie włożyć.
A to się cały czas nie dzieje.
Dobrze, a jeszcze jedna rzecz. Jeśli jesteśmy przy rynku pracy, to chodzi o to, że będziemy podobno potrzebować bardzo dużo imigrantów. Polski rynek pracy potrzebuje minimum 4 miliony imigrantów. Sebastian Ptak mówi, że niekoniecznie wystarczy imigracja wewnętrzna.
Tak jest. To przed programem rozmawialiśmy o tym, że...
To proszę nie mówić, że przed programem.
Tak. Imigracja wewnętrzna w moim odczuciu to są dwa kierunki. Bo to mówimy oczywiście, odnosimy się do tego, że polski pracownik jest mało mobilny, że nie chce się przenosić w domyśle z mniejszej miejscowości do dużego miasta. Mhm. Ja mówię, że ta imigracja też powinna być w drugą stronę, znaczy firmy tworzące swoje oddziały, mówiliśmy o technologiach, o zdalnych
dzięki
technologiach.
Dzięki nowoczesnej technologii, dzięki infrastrukturze także komunikacyjnej.
I tu wracamy znowu, to wszystko nam się pięknie klamrą taką spina, że mówimy oczywiście, że jeżeli przychodzi firma z Finlandii, z Norwegii, z Niemiec, i próbuje otworzyć to jakieś centrum usług wspólnych, to włodarze miasta robią wielkie przecinanie wstęg i tak dalej.
No to dobrze, to akurat dobrze.
Nie, akurat się nie zgadzam, o czym, że to jest bardzo źle. Natomiast z drugą stronę nie ma takiej działalności, żeby firmy, które są tutaj, już funkcjonują w naszym kraju, już nie odwołuję się do polskiego kapitału, po prostu funkcjonują tutaj, żeby miały szanse i wsparcie na to, nawet nie finansowe, merytoryczne, organizacyjne, żeby móc otwierać swoje oddziały w mniejszych miejscowościach. Skoro ten pracownik jest mniej mobilny, spróbujmy gdzieś tam się spotkać.
Niego rękę wyciągnąć.
I jeżeli mówimy, że potrzebujemy imigrantów, no potrzebujemy imigrantów, bo ten imigrant z natury rzeczy jest bardziej mobilny. Po prostu ma tą cechę, która jest w dzisiejszym świecie najbardziej pożądana. Czyli pracuje dzisiaj w jednym miejscu, pracuje w drugim miejscu.
Zmienia kraj, to miasto tym bardziej.
Wierzycie państwo, że wielkie firmy będą chciały... Popatrzmy na Pomorze. Tak. Znaczy, nie mówię wielkie. Duże firmy z Pomorza, które tutaj wyrosły, które tutaj powstały. Bo ja się zgadzam z tym, że trzeba doceniać te nasze firmy, które tutaj urosły w Trójmieście czy na Pomorzu. Myśli pan, że będą chciały zakładać swoje oddziały, nie wiem, w Kościerzynie, w Kartuzach, bo tam jeździ PKM-ka? Czy nie będzie tak, że po prostu dzięki...
A czemu ma jeździć PKM-ka?
Bo jeździ już teraz. Bo się skraca dystans, bo łatwiej jest dojechać.
Tak rozumiem,
ale to jest znowu założenie, że ten pracownik będzie dojeżdżał z Kościerzyny do Trójmiasta. Nie, ja mówię, żeby pracował w Kościerzynie.
Ale ja właśnie, czy myśli pan, że polskie firmy, znaczy pomorskie firmy, trójmiejskie firmy będą chciały zakładać oddziały w Kościerzynie, w Kartuzach?
Jeśli będą miały tam doświadczonych pracowników.
Jeśli poprawia się infrastruktura drogowo-kolejowa, gdzie łatwiej jest dojechać z Kościerzyny do Trójmiasta. Dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że wiele programów, które było zrobionych i które jest robione, zrobionych dzięki pieniądzom unijnych, te infrastrukturalne, są dużą szansą dla Kościerzyny, dla Kartuz, tak. ale także są dużym zagrożeniem dla tych miejscowości. Dlatego, że jeśli ci pracownicy w jedną stronę będą jeździć do pracy, tylko z Kościerzyny, Kartuz do Trójmiasta, a nie będzie tego, o czym pan mówi, że będą firmy otwierane, to za chwilę oni wyemigrują, ich dzieci wyemigrują z tych małych miejscowości i tam nadal będzie
ale
pustynia
więc zatrzymajmy tych ludzi w Kościerzynie, w Kartuzach poprzez to, żeby zachęcać organizacyjnie. Skoro potrafimy zachęcić firmę z Finlandii do tego, że otwierała Centrum Usług Wspólnych w Trójmieście czy we Wrocławiu, to jak to jest dużo mniejszym wysiłkiem organizacyjnym, a większym zyskiem społecznym, jeżeli zrobimy ten sam program, tylko wniesiemy do polskich firm, które będą przynosić się do Kartuz.
Tylko samorządy nie mogą przespać tego momentu.
Ale ja samorządy przesypiają, bo łatwiej jest, przepraszam, sorry, PR-owo, zgrać.
Tak.
Co? Jak przyjdzie firma zagranicy, niż że stocznia polska, któraś otworzy sobie, nie wiem, w Kościerzynie, będą robić...
Przede wszystkim, słuchajcie, tak jest na całym świecie. Jeśli ktoś był kiedyś, nie wiem, nawet w takim mieście jak Waszyngton, tak, to zobaczy, że ten ruch tam jest w dwie strony. Jest tyle samo ludzi, którzy autostradami jadą w jedną stronę do Waszyngtonu. No, jak i ludzi, którzy kolejką taką podmiejską jadą do takich miejscowości jak Bethesda, który jest zupełnie tak na obrzeżu Waszyngtonu i tam tak naprawdę te największe firmy informatyczne, bo akurat w takich tam byłam, mają swoje centra.
No dobrze, pani Izabelo, to niech pani popatrzy na drogę 221, 222, w którą stronę rano jest ruch, a w którą stronę jest
popołudnie. Wie pan, już powoli tak w niektórych kierunkach tak jest. No, do Intela jadą w tamtą stronę, a nie w tą stronę.
Przepraszam, dlaczego droga ma być wyznacznikiem? Infostrada, to rozumiem, żeby była, czyli ruch internetowy. Tam ludzie mają pracować, oni nie muszą dojeżdżać tutaj, ani w jedną, ani w drugą stronę.
A mogą mieszkać i tam pracować.
To jest kwestia, o czym rozmawialiśmy, że kluczem jest również wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zdalnego zarządzania swoimi oddziałami, w zakresie zdalnego komunikowania się. To są te elementy, na które bardzo łatwo znaleźć po pierwsze w programach unijnych pieniędzy, ponieważ to jest związane z nowoczesną gospodarką, a z drugiej strony da nam szansę to, że ramy miasta rozszerzą się na dużo, dużo większy zasięg niż wynika to z podziału administracyjnego.
Przede wszystkim pamiętajcie, że jest taka tendencja też ogólnoświatowa, że ludzie z tego miasta uciekają i coraz więcej ludzi wynosi się. Ja nie mówię, że już tak jest w Polsce, chociaż chyba też tak jest. Tak?
Z mieszkaniem, tak. Nie z prowadzeniem biznesu, nie z firmy.
Ale to my jeszcze jesteśmy przed tym.
Może, ale nie potrzebuję, znaczy inaczej, żeby było jasne, nie jestem przeciw emigrantom, ale mamy jeszcze sporo do wykonania w ramach naszych wewnętrznych emigrantów.
Na pewno.
I oczywiście jest tutaj taka standardowe hasło. Możemy uczyć na przykładach ze świata. Jest z punktu widzenia właśnie urbanistyki i przemieszczania się mas ludzkich w skali, prawda, urbanistycznej. No, jest dużo takich miast, na przykład jak Melbourne, gdzie całe Śródmieście się wyludniło nagle, tak? I to też na pewno można odnieść do wiele przykładów
wspierania. Ale znaczy rodzi kolejne problemy infrastrukturalne.
Dokładnie, ale wracając do tego, o czym rozmawialiśmy.
Drogi, infrastrukturę.
Właśnie i to też pokazuje, że...
Internet.
Ale właśnie internet jest ważny, bo te drogi powodują to, że ludzie są bardziej mobilni, a chodzi o to właśnie, żeby otwierać, nie przemieszczać
oby
ludzi, tylko tam otwierać.
Oby tylko byli mobilni w obie strony. O to mi chodzi geograficznie. Dziękuję bardzo. Izabela Grajek, Spin PR i wykładowca Akademii Morskiej. Robert Kowalczyk, kreatywni w biznesie.com i Sebastian Ptak, wiceprezes Blue Media. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Zbliża się godzina 11. Po godzinie 11 w studiu Radia Gdańsk Katarzyna Bellingham i ulubiony państwa program o ogrodach.